Wyjazd do Puszczy Białowieskiej był możliwy dzięki patronom kanału Ptasia Strefa wspierającym działalność kanału za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję.
Jeśli było się w Puszczy Białowieskiej, ale nie odwiedziło się Parku Narodowego, to troszeczkę tak jakby nie odwiedziło się Puszczy Białowieskiej. Dlatego my 10 marca postanowiliśmy właśnie odwiedzić Park Narodowy i w tym celu wybraliśmy sobie szlak do Dębu Jagieły. Znajduje się on w południowej części parku i jest to szlak nietypowy, bo jest nieoznakowany i można się poruszać nim wyłącznie pod opieką licencjonowanego przewodnika. Taką licencję wydaje tylko i wyłącznie dyrektor Parku Narodowego. Naszym przewodnikiem był pan Zenon Lewartowski, ornitolog, który od dziesięcioleci bada ptaki w Puszczy Białowieskiej właśnie. I wyobraźcie sobie, pan Zenon zgodził się, aby część naszej wycieczki opublikować na kanale Ptasia Strefa. Zatem zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po Parku Narodowym.
Informacja o całej puszczy generalnie. Za chwilę zapamiętacie dokładnie na zawsze, jak duża jest ta puszcza. Tak powiem, że na pewno będziecie wiedzieli, jaka duża. Jest tak duża cała puszcza, jak największe miasto zachodniej Europy, Londyn. 1500 km kwadratowych. O, 1500 km kwadratowych.
No, olbrzymi obszar.
A Park Narodowy to 104 km kwadratowe i jest to 17% polskiej części puszczy. Tymczasem od 30 lat cała białoruska część puszczy to park narodowy. Po białorusku mówi się Nacjonalny Park Białowieska Puszcza. Ale zauważcie tak. Na wschodzie, na Białorusi jest władza typu dawnego. Arystokrata, nieważne, że się mówi prezydent Łukaszenka. On jest jak król, jak chrobry kiedyś, albo jak Jagiełło. I on se zdecydował, co tam jakaś konferencja naukowa, po co mi konferencja? Robimy całą puszczę Parkiem Narodowym, a w środku utworzymy bazy wojskowe. O. I tam silosy z rakietami wymierzonymi na zachód, na Londyn, nie? Który ma 1500. Tak więc od 30 lat oni mają park na 100% obszaru, a my tylko na 17%. Jest mnóstwo takich sterczących konarów, drągów, całych pni. I moment krytyczny przyjść może w zupełnej ciszy. Niepotrzebna jest wielka wichura. Nagle pęka drzewo u podstawy i wali się. Słychać trzask i po 2-3 sekundach wielkie bum. Ja tu jestem potrzebny między innymi po to, żeby zminimalizować zagrożenie nieszczęściem. Gdybym stanął 15 metrów dalej, o tam, 10 metrów, to popełniłbym błąd, bo ten grab staruchny może w każdej chwili runąć. W każdej chwili. I to jest bardzo poważna sprawa. Nie zdarzył się tutaj żaden nieszczęśliwy wypadek, ale zdarzyło się w roku 2015, w słoneczny dzień, bezwieczny dzień, wycieczki wtedy liczyły po 30 osób. Nagle runął żywy, zielony klon i padł 50 centymetrów od turystki. Podobno ona stała jak słup soli. A te inne osoby z wycieczki wszystkie się poprzewracały, a ona stała zamurowana. A tu walnęło takie grube drzewo, grubsze nawet. W każdym razie mamy tutaj niebezpieczną sytuację. I dopóki nie przeżyjecie upadku drzewa w pobliżu, to nie pojmiecie, jak ważne jest to, co powiedziałem. Ja chodząc po puszczy przez te lata, 30 ponad, 40 lat chodzenia po puszczy, 6-krotnie byłem w sytuacji, kiedy akurat oczy miałem zwrócone tam, gdzie padało drzewo. I wtedy natychmiast w ułamku sekundy we krwi wzrasta poziom adrenaliny, człowiek się staje zupełnie inny, pełen trwogi, jeżą się włosy i wszystkie te 6 zdarzeń mam tak zapamiętane w mózgu jak film. Pan tutaj musi sobie zarejestrować. A ja te moje przypadki pamiętam jak film. Tak więc idziemy. I ja wiem, gdzie nie należy stawać. Ja stanąłem tu we względnie bezpiecznym miejscu. Ja cały czas mam to na względzie. Tutaj jest niebezpieczne. Tu. Bo może pan nagrywać. Miałem małżeństwo z chłopcami. 6 i jakieś 8 lat. I moja opowieść tu polega na tym, że mówię, proszę Państwa, spójrzcie, ten las, i nazywam je, te drzewa, to wszystko, co tu widzicie, nazywam świątynią. To jest świątynia przyrody. Ale gdy się tak przyjrzycie, to naprawdę ten las przypomina katedrę. Są kolumny, a do góry sklepienie. I gdy przychodzi lato, to tutaj jest ciemno, jak w jakimś zabytkowym kościele z dawnych lat. I do tego Kacperka małego się zwraca, mówi, Kacperek, no popatrz, czy ten las przypomina kościół, katedrę? A on, Kacperek, wyciąga łebek, mówi, tak, ale po bombardowaniu. Tu powstał ten kawał.
Dobrze to podsumował.
I czasami w literaturze spotykacie taką informację, że głos Gila i Słóweczki jest podobny. Ale to nie chodzi o to takie tiu. Takie. Niektóre elementy śpiewu z dużej odległości bardzo przypominają Słóweczkę. I jak jest nieostrożny obserwator to i niedbale szybko wykonuje obserwację, to może uznać, że słyszał Słóweczkę. No, to jest podobne. Ale tam słychać, że.
Jest śpiew, rzeczywiście.
To jest śpiew Gila. To jest śpiew Gila. Zaraz, wstrzymajmy się. Żerują w tej chwili na klonie. Tu jest klon zwyczajny. Tu trudno je policzyć. Ja zapisuję wielkość stadek Gila, tak jak się da ocenić. Jak myślicie, ile ich tu jest? No w tej chwili jest wstępne... wstępne.
15-20.
Nie, 20 nawet. Może być więcej jeszcze.
Może być 25-27.
Wszystkich nie, na tym po 20.
Dobra, ja bym powiedział to samo, ale może być ich więcej. Idziemy.
Jest więcej.
Ludzie mają tendencję do zawyżania dużych stad dużych ptaków. Gęsi, powiedzmy, gawronów, kawek, to co duże jest łatwe do zawyżenia. A małe ptaki są zaniżane.
Tak jest.
I to pamiętam to, był taki ornitolog, już nie żyje, 21 lat, Wojciech Górski, bardzo zasłużony, z Koszalina, po studiach w Poznaniu, pracował w Słupsku, jak był profesorem. Opowiadał mi w latach 60., że połuchy widzi. I tak najpierw kręcą się też połuchy, kurde, no ile, no chcę zapisać, nie, no bo uciekną, no musi być zapisane, bo on ornitolog, naukowiec, musi być policzone i zapisane, no jak nie można policzyć, no to trzeba szacować. I se zapisał tam 65, że połuchu. Ale one nie odleciały, siadły na drzewach, w słońcu i se może je policzyć. Właśnie zaczęły se czyścić piórka. 120.
Nie.
O połowę zaniżyć można. Tak więc te stada czyżyków, czyży, nie? Makolong, mazurków, no, są z reguły zaniżane. Zaniżane. 40 do 45 to jest duży stan.
Duży stan.
To jest samiec.
To samiec. No. A takie kiwi.
No to jest samica.
To samica. I koniec, tak?
Nie, tych głosów mają więcej, ale pan słów mówi.
Okazuje się, no według moich obserwacji z ostatnich lat, że głosem huczącym, na razie go nie opisuję, odzywa się samica też, a kiwit robi też samiec. I to z całą pewnością, to nie ma co do tego wątpliwości. I one się różnią, różnią się, ale to jest skomplikowana sprawa. No ale nie, no skomplikowana. W każdym razie, huczenie samicy nie jest tak dwufazowe, tak wyraźnie zaznaczona dwufazowość nie występuje jak u samca, bo u samca jest tak. Rozumiecie? Po przerwie, nie? A samica robi coś takiego. Nie ma tej dwufazowości, tylko jest takie zduszone, takie suche, takie puste, takie zdenerwowane, skrócone.
Takie. A od razu.
W jednym ciągu. Nie ma dwufazowości z tą przerwą wyraźną. Ta przerwa długa, dwu, trzy, czterosekundowa, czasami nawet cztery sekundy. Czekasz na... Najpierw słyszysz, idziesz przez las i słyszysz hu, no to dobra, staję. No i co? I dopiero po trzech sekundach hu, nie? Ona jest długa czasami, ta przerwa. No więc ta przerwa jest najbardziej charakterystyczna, ale to huczenie takie głośne, to nie kwi, tylko huczenie występuje regularnie u samicy. Zwłaszcza w sytuacjach spotkań pary w pobliżu gniazda. I to objawia jej, no, jej stan emocjonalny. Bo żebranie samicy, no to wiadomo, nie? Mniej lub bardziej nerwowe, takie nudne, takie powtarzane. Kiwi, kiwi, nie? Wiecie. No. Ono inaczej brzmi niż kiwit samca. I jest tak, że w okresie polęgowym, jesienią, i czasami w zimie, zanim nadejdzie wiosna i pora tam kopulacji i tak dalej, odzywają się w terytoriach samce głosem kiwit, a w ogóle nie huczą. W ogóle nie ma głosów terytorialnych.
Słyszałem coś takiego.
A przez całe lata ornitolodzy wykonywali badania, liczyli pary poprzez liczenie samców. I ja też to robiłem. I też popełniałem błędy. I do wyników z roku 79, 80 i 81 muszę wrócić, przejrzeć je pod tym kątem. A ta wiedza, którą wam przedstawiłem w tej chwili, to jest najnowsza wiedza, jaką pozyskałem w ostatnich kilku latach dzięki prowadzeniu obserwacji przez cały rok. Cały rok prowadzę badania o różnych porach dnia i nocy. Drzewie, dzięcioł, już teraz nie pamiętam jaki, ale no dzięcioł duży, a może średni, już nie pamiętam, bo zresztą skąd ja mogłem to wiedzieć, nie? Ale coś tam mogłem zapisać w tym notatniku. Była dziupla po dzięciole, o regularnym kształcie. Zabliźniona, takie nacieki żywego drzewa sprawiły, że ona się zrobiła ciasna i suweczka się wciskała w ten sposób, jak tu jest otwór, że jedno skrzydło miała przytulone, tak, a drugie pozostawało na zewnątrz.
Yeah.
I ona prawie cała była w środku i na końcu to skrzydło wciągała. Tak ciasna dziupla. I to, że w las puszczyk do dziupli po dzięciole czarnym, to jest żaden problem. Czy miał pan kiedykolwiek rękę w dziupli dzięcioła czarnego?
Nie.
A ja miałem. W 1969 roku na południe od Parku Narodowego Ujście Warty była kolonia czapli. I ja dostałem za zadanie, byłem tam z Wesołowskim, z Górskim i innymi, za zadanie policzyć tą kolonię czapli, bo właśnie przygotowywaliśmy opracowanie o ptakach Słońska. Nie? Słońska, czyli wiecie, Park Narodowy Ujście Warty. Pojechałem sam, no i podchodząc do kolonii, słyszę, siniak, no dobra. Policzyłem czaple, 130 chyba ponad gniazd i zobaczyłem tą dziuplę. I sobie pomyślałem, kurde, no trzeba by sprawdzić. No, a nigdy wcześniej w życiu nie dotknąłem jajka siniaka. I zostawiłem plecaczek i na wycisk, tak na wysokość może 13-15 metrów, na sosnę, bez żadnej gałązki. Jedną ręką się trzymam tą, a drugą wsadziłem do tej dziupli i policzyłem dwa jajeczka. Nie widziałem ich, bo je tylko dotykałem, nie? Dziupla jest taka i co, przez takie coś puszczyk nie przejdzie? Cała ręka chłopaka 19-letniego weszła tam. I co wy byście zrobili, jak ledwo wchodzicie, gładki pień, brzuch obdarty, bo to było ciepło, czerwiec 69 roku. Zawisłem jak na haku na ręce i sobie odpoczywałem, wiecie? A potem mocno się jeszcze przytrzymałem, wyciągnąłem i zjechałem. A na dole się okazało, że mam poraniony brzuch. Tak się wchodziło bez żadnych sprzętów. Dlaczego puszczyk jest tak liczny, a wszystkie inne sowy nieliczne albo wręcz rzadkie? No więc tą zagadkę, jak pan chce, to może pan to w internecie opublikować, dobra? Tą zagadkę rozwiązał Zenon Lewartowski, chyba że ktoś inny wcześniej to stwierdził i opisał, ale ja w tej chwili to opisuję, to jest pierwszy raz publikacja. W całej Europie występuje powszechnie drzewo leśne lipa. Jak lipa ma 80, 100, 200, 300 lat, to w środku jest pusta. Ta lipa tworzy taki kanał, czasami o długości nawet 15 metrów. Wlot jest na wysokości 15-20 metrów, a dno jest bardzo, bardzo nisko. I lipa, której właściwości są takie właśnie jak opisałem, sprawiła, że puszczyk jest najliczniejszą sową. I teraz wyjaśnię mechanizm działania całego tego układu. Lipa w środku pusta nie ma gładkich ścianek jak rura, tylko jest porowata, chropowata, a puszczyk ma szpony jak haki. I co się dzieje? Samica puszczyka wchodzi na wysokości 15 metrów do dziupli. Zwija skrzydełka, jako że jest lekka, spada, powiedzmy, tam zwalniając upadek na dno. Dostaje się na dno, na głębokość 15 metrów od wlotu. Składa tam jajeczka na suchym próchnie, nie? I wysiaduje. Jak zgłodnieje, no a samiec poluje, nie? Jak zgłodnieje, to swoimi pazurkami i skrzydełkami łatwo przebywa te 15 metrów, wyskakuje i robi kiwi. Kiwi, czyli chce jeść, nie? A samczyk przynosi myszkę, karmi ją, ona zadowolona, wraca do dziupli. I dlaczego ten puszczyk jest tak liczny? Po prostu jego lęgi się powszechnie udają dzięki tym studniom, jakimi są dziuple głębokich lip. I tu chodzi o udatność lęgów. I to jest właśnie pierwsza publikacja, moja pierwsza publikacja ornitologiczna w internecie, w YouTube. I innej nie było. To może pan to puścić.
Dodam od siebie, że raz jeden spotkałem taką głęboką dziuplę właśnie w starej lipie. Lipa ta rosła sobie na Westerplatte w Gdańsku w parku i była głęboka na około 13 metrów. Z tej dziupli wyszło kilka pokoleń puszczyków.
I porosty, wiecie, mają różną formę. Powiedzmy o tutaj. Te takie jakby ktoś, no, pompaćkał farbą i trochę farby odpadło, to też są porosty. I one żyją. A to żywo zielone, to już są mchy. Odcień zielonkawo-żółtawy jest u mchów, a szaro-zielonkawy u porostów. Słuchajcie, to jest gatunek drzewa, którego nazwy wszyscy znają, ale rzadko kto to rozpoznaje. Co to takiego?
Moment. Bez liści.
Bardzo charakterystyczna postać tego konkretnie okazu. No i teraz wy interesujecie się przyrodą. Powiedzcie, co to jest? W Puszczy Białowieskiej występuje tylko ile? 12 gatunków drzew. Tylko. To nie Kostaryka, gdzie może być na jednym hektarze 400 gatunków. Co to jest?
Grab.
Tak. Tak jest, no widzę, że pan znalazł różnicę w porównaniu z bukiem. Buki w puszczy nie występują. Buk ma gładką korę. Generalnie kłoda bukowa przypomina mi zawsze nogę słonia. Nie? Porowata taka i postać tej, to noga słonia. A to jest grab popękany, zachubiony, często powykręcany, taki nieforemny. Nasi leśnicy, podobnie w ogóle leśnicy w innych krajach Europy, nie lubią tego drzewa i to drzewo nie jest sadzone. Zauważcie, że nie ma grabowych drzewostanów na wielkich obszarach leśnych. Leśnicy od wielu dziesięcioleci, od wieków, gdy wytną las, to sadzą drzewa szybko rosnące. To są iglaste, sosna i świerk. Sosna i świerk. Bo chodzi im o szybki zarobek, żeby szybko móc znowu ściąć las. A to drzewo długo rośnie, popękane, powykrzywiane. Poza tym sosna to jest drzewo żywiczne, a więc żywica jest konserwantem, konserwuje pień. i można trzymać kłody sosnowe 2 lata w wodzie, w magazynach, jakimi są jeziora albo stawy. Po 2 latach się wyjmuje i można sprzedawać sosnę jako świeży towar, nie? A grabu nie. Grab i inne gatunki drzew liściastych, no to drzewo trzeba by od razu suszyć, bo jak nie, to pleśń się zabierze.
No proszę.
Dlatego to drzewo jest nielubiane, ale były takie czasy w Polsce i w innych krajach, na nizinach Europy, kiedy to drzewo było w lasach najliczniejszym gatunkiem. I teraz dlaczego najliczniejszym? Tu mamy pierwotną puszczę. Wysoki las na 30, 35, czasami 40 metrów. Generalnie wysoki. Większość gatunków drzew to drzewa światłożądne, czyli one walczą z sąsiadami o światło. I wynikiem tej konkurencji o światło jest wysoki wzrost drzew. A graby mają specjalną taką właściwość, znoszą cień. Nazywa się tą grupę drzew, do której należą grab i jeszcze parę innych, cienioznośne. Czyli grabowi wystarczy wilgotna ziemia, trochę przestrzeni, niekoniecznie musi być tu słońce. I sobie rośnie. I w ten sposób w tym lesie pierwotnym, grądowym, 1/3 drzew to graby. Najliczniejsze drzewa to graby. I zauważcie, że w naszych, no, w książkach telefonicznych, no jeszcze tu i ówdzie są, można to sprawdzić. Jednym z najpospolitszych nazwisk jest nazwisko Grabowski, Grabiński, Grabiański, Grabarczyk, Grabowiec i tak dalej. To jest pozostałość po powszechnym występowaniu graba. A często pani Grabowska tu przyjeżdża z panem Grabowskim i nie znają graba. A teraz tutaj. Był taki czas w Puszczy Białowieskiej, kiedy ona była wielką zieloną otchłanią. Ale caryca Katarzyna, imperatorowa rosyjska, w XVIII wieku podjęła decyzję podzielić Puszczę Białowieską na oddziały leśne. I przyjechali z Sankt Petersburga geodeci z pomocnikami i zaczęli wytyczać takie proste linie. Ze wschodu na zachód, z północy na południe, by utworzyć system podziału na wiorsty kwadratowe. Jak patrzycie na mapę puszczy, widzicie takie kwadraciki. To nie są kilometry kwadratowe, tylko wiorsty. A wiorsta to 1067 metrów w zaokrągleniu. To była jednostka miary używana w carskiej Rosji. Wiorsta. I właśnie jesteśmy na linii, po której poprowadzona została droga. Tam jest zachód, tu wschód. I kawałek stąd jest słupek oddziałowy i jest linia północ-południe. Na większości tych linii oddziałowych nie ma dróg, ale są tylko tak zwane wizurki, przecinki, prześwity. Często one zarastają, są słabo widoczne, ale jak ktoś ma kompas, to nie zgubi się w tej puszczy, a więc można wędrować tu przez Park Narodowy po liniach oddziałowych. Gdy żeśmy odzyskali wolność i wrócili tutaj polscy leśnicy, przybyli tu polscy leśnicy, to przyjęty został podział puszczy założony przez leśników Katarzyny II. Nie? Ten podział, te linie oddziałowe powstawały przez kilkadziesiąt lat. W XIX wieku. Także caryca nawet nie widziała takich przecinek, bo umarła w końcu XVIII wieku. Ale ona zarządziła podzielenie puszczy na oddziały leśne. Nawet tutaj w ogóle w Białowieży nie było carycy Katarzyny, bo to była wielka imperatorowa. Ona przez swoje imperium zorganizowała jedną wielomiesięczną wyprawę. Statkami, powozami, kilka tysięcy osób wędrowały z carycą Katarzyną. Tą paskudą, która poderwała naszego króla ostatniego, podobno. To drzewo może mieć 300-350 lat i w tej chwili jest największą atrakcją dendrologiczną na terenie tego oddziału i tej trasy, na której jesteśmy. I jego imię Dąb Mercedes. Ja jestem ojcem chrzestnym, jak zostałem przewodnikiem, to sobie pomyślałem, Holender, niektóre obiekty są niesamowicie piękne, charakterystyczne, duże, nie mają nazwy. I wymyśliłem Dąb Mercedes. I często to słowo tu było słyszane z ust turystów, rozumiecie? A co mówili turyści? Gdybym mógł to drzewo ściąć, tak sobie mówił turysta, znaleźć dobrego klienta, sprzedać, to uzyskałbym tyle pieniędzy, żebym sobie kupił Mercedesa w najnowszej wersji. A słuchajcie, drewno na całej kuli ziemskiej jest coraz droższe, bogatych Chińczyków coraz więcej. Chiny są największym, że tak powiem, odbiorcą, importerem drewna na świecie. Polskiego i nie tylko polskiego. Tak więc takie drzewa powinny być chronione, a wartość jest dużo większa niż Mercedesa. Żyć sobie będzie jeszcze 350 lat, no może mieć 300-350 lat, do około 700 lat, nie więcej. A tu w Puszczy Białowieskiej mamy wilgotną atmosferę, grzybów jest ponad 2000 gatunków, a głównymi zagrożeniami dla życia drzew są grzyby. Jeżeli dąb tylko raz jest uderzony w ciągu swojego życia przez piorun, powstaje rana, wyrwa i jest to brama dla zarodników. Z powietrza, z wilgocią dostają się zarodniki, rozwija się grzybnia i w ten sposób życie grzyby skracają drzewom. Mogłoby sobie żyć drzewo 5000 lat, gdyby nie było grzyb. Pierwszych świerków w Puszczy Białowieskiej. Takich w puszczy istnieje jeszcze żywych, około 30-40. I po raz pierwszy to jako turystom mówię w tej chwili. Szukałem przez 40 lat króla świerków Puszczy Białowieskiej. I nie mogłem znaleźć, bo znajdowałem o takim rozmiarze, żaden się nie wyróżniał, nie? A to jest rozmiar około 3,25 m obwodu na wysokości piersi. I w końcu w rezerwacie Starzyna na południu puszczy znalazłem króla świerków. Obwód 3 m 85 cm. A jeśli chodzi o średnicę, to on jest grubszy od tego o jakieś 30-40 cm. 3,85, prawie 4 metry. A świerk jest w ogóle z natury, taka jego jest fizjonomia. Jest szczelisty, wysoki, a cienki, nie? Tak więc 4 metry dla świerka to jest naprawdę bardzo dużo.
Ile on może mieć lat?
Około 200 do 400, trudno powiedzieć. No. Na pewno tu stał, zanim powstał park. Ciągle grasuje ten kornik i susze się powtarzają. I dowiedziałem się 2 dni temu od jednego leśnika, badacza, naukowca leśnika, mojego sąsiada, że król umarł.
Ojej.
Leży już powalony ten największy olbrzym. A był to być może najgrubszy świerk świata. Wiecie, areał geograficzny świerka jest rozległy, bo on sięga do Uralu i do Arktyki, nie? Akurat od Białowieży. Tam świerka generalnie nie ma, tylko w górach trochę, a tam wszędzie jest. Do Uralu i do Atlantyku. Norwegia też. Bo on ma po angielsku nazwę Norway Spruce, czyli norweski śnieg. Świerk. I ten król białowieskich świerków, który miał 3,85 obwodu, prawdopodobnie był najgrubszym świerkiem świata. Wprawdzie jest tutaj granica zasięgu, ale tutaj warunki życia są stosunkowo niezłe. A tam daleko torfowe podłoże i wywracalność świerków jest znacznie większa. Wywracalność, rozumiecie? Zwłaszcza jak są fluktuacje klimatyczne, raz sucho, raz mokro i tak dalej. Tak więc wielki, ogromny świerk, zwany królem świerków, był pewnie największym świerkiem na świecie. Daleko stąd jest jeden z największych jesionów świata, w głębi Parku Narodowego. Ale tam tylko można wejść na specjalistyczną, biologiczną wycieczkę, na którą dyrektor musi wydać specjalne na piśmie pozwolenie. My weszliśmy na szlak, wszystkie tam ścieżki dostępne dla zwykłego turysty mają w sumie z 5 km, nie? Tam jest taki labirynt. Ale jest tak zwana długa trasa, która przebywana jest przez 8-10 godzin i się wykonuje przejście 20 km dla ludzi, którzy są bliżej związani z przyrodą. Na przykład nauczyciel biologii w liceum, nie? Albo profesor, albo jakiś tam członek towarzystwa naukowego. Idzie się do biura, zamawia się wycieczkę i wtedy pismo trafia na biurko do dyrektora, on rozpatruje podanie i podpisuje, że wolno wejść. Oczywiście tam to więcej kosztuje, ale na tej trasie właśnie stoi ciągle jeszcze żywy największy jesion świata. Niektórzy mówią, że na Słowacji jest większy, ale powiedzmy, że jeden z dwóch największych jesionów świata, który ma 43 metry wysokości.
Bardzo dziękuję panu Zenonowi za te kilka godzin wspaniałych opowieści, których mogliśmy wysłuchać, mimo że było zimno, że padał śnieg, potem trochę deszcz. No aura zupełnie nie sprzyjała wycieczkom, to było to naprawdę wspaniałych kilka godzin spędzonych razem i naprawdę był to bardzo dobrze spędzony czas. Jeśli chodzi o to, gdzie znaleźć namiary na przewodników, to musicie wejść Państwo na stronę Parku Narodowego, tam jest lista firm, które dają przewodników albo samych przewodników wraz z namiarami do nich. Link macie w opisie, żeby łatwiej Wam było znaleźć. Dodajmy, że park nie ma obowiązku zapewnienia nikomu przewodnika. Przewodników ustalacie sobie Państwo i zapewniacie sobie sami. Park daje namiary na tych przewodników, którym takie licencje odpowiednie wystawił. Natomiast przewodnik to nie wszystko, bo oprócz przewodnika trzeba, żeby wejść na teren parku, trzeba jeszcze kupić bilet. W tym roku bilety kosztowały 8 zł od osoby dorosłej i tyle właśnie za bilety płaciliśmy. Jeśli chodzi o ceny przewodników, tu się nie wypowiadam, dlatego że każdy przewodnik może kosztować inaczej i to musicie sobie Państwo ustalać sami indywidualnie. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować patronom za wsparcie, bo to dzięki Państwa wsparciu ten wyjazd do Puszczy Białowieskiej i ta wycieczka w ogóle były możliwe. Dziękuję. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach Ptasiej Strefy. Cześć!